Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 10 minut i 15 sekund po 9:00 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. A w dzisiejszych komentarzach udział biorą i są z nami w studiu, bardzo się z tego powodu cieszymy, Michał Osowski, redaktor naczelny, tygodnik Solidarność. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
I Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak samopoczucie, panowie? Pierwsze dni wakacji, oczywiście nie dla was, bo wy pracujecie.
Mniejsze korki w Gdańsku.
O!
Lepiej się jeździ.
Ale trzeba uważać na zmiany, bo są zmiany, prawda? W ruchu drogowym.
Dużo zmian jest i faktycznie pewne niespodzianki można się wpakować na trasie, ale ja uwielbiam tę porę roku, słońce, więc z uśmiechem do przodu.
Robert Kwiatek znany jest również tego, że tam melduje jakaś sytuacja na drodze, szczególnie na tych głównych arteriach i czy można, czy te światła działają, czy nie działają. Coś się zmieniło? Coś od tamtego czasu?
Nie, nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Dalej jadąc z prędkością 50 na godzinę łapiemy wszystkie czerwone światła. Jakie
no to apelujemy do władz, drodzy państwo, jak można? No przecież o ekologię też chodzi, prawda?
Tak, dokładnie.
Im mniej stoimy na światłach, tym nasze samochody mniej wydają tego dwutlenku, czy tamtego.
Absolutnie, ale chyba nie chodzi o ekologię jednak.
Apel powtarzamy, jak zwykle. A teraz przechodzimy już do tematów zasadniczych, drodzy państwo. Pytanie o przyszłość jest pytaniem zawsze intrygującym, ale i niebezpiecznym. W końcu nie jesteśmy przepowiadaczami przyszłości, ale to pytanie jest zasadne w kontekście pojawiających się w ostatnim czasie nie tylko publicystycznych rozważań, ale i faktów, a mianowicie takie pytanie chyba zasadne jest takie, czy w najbliższym czasie prawicowe rządy kształtować będą politykę w Unii Europejskiej, bo to co przyglądając się temu, co się dzieje we Włoszech, w Finlandii, w Grecji, za chwilę w Hiszpanii, okazuje się, że Europa skręca w prawo. Czy zauważyliście to też, panowie? Michał Osowski?
Tak, jest taki trend. Nawet ten trend został zauważony przez Politico, który co prawda podaje tutaj jako przykład Włochy, jako taki pierwszy przykład skrętu na prawo. No ja bym tu powiedział, że wcześniej jeszcze w sumie Węgry, Polska od jednak już 8 lat, więc potem Włochy, Hiszpania, Finlandia. Hiszpania to dopiero będzie teraz, będą wybory, ale już zauważalny jest od kilku lat wzrost poparcia dla partii prawicowych. Finlandia, Szwecja w zasadzie też bym jeszcze zaliczył tutaj do tych krajów. No i bardzo ciekawe będą wybory do Europarlamentu. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie się kształtował rozkład sił, ale bardzo widoczna jest jednak tendencja do pewnych zmian. To na przykład widać we Włoszech, gdzie już efekty tych rządów są widoczne, choćby na takim polu jakby światopoglądowym, gdzie zostały zmienione te zasady rodzic jeden, rodzic drugi, czy akty urodzenia dzieci par homoseksualnych. Te zmiany są może kosmetyczne, ale one pokazują jednak pewną zmianę trendu.
No właśnie, też wspomniał tutaj pan redaktor o Unii Europejskiej i o wyborach do Parlamentu Europejskiego. To oczywiście przed nami, jeszcze wcześniej będą inne, ale czy ten dryf prawicowy może również doprowadzić do bardziej konserwatywnej Brukseli?
Ja bym na to liczył i bym sobie tego życzył bardzo, z tego względu, że to, co do tej pory mieliśmy, wydaje mi się, że ta polityka doszła już do ściany. Ludzie to już zauważyli. Każda władza, która stanowi władzę dłuższy czas, niestety się psuje i zaczyna podejmować decyzje wręcz absurdalne. Ja nie wiem, z czego to się bierze. Być może z tego, że nudzą się ci politycy i nie mają żadnych pomysłów na budowanie tego świata lepszego, innego. Zaczynają prostować banany, zaczynają nazywać ślimaki, nie wiem, rybami, etc. Dochodzimy do pewnych absurdów. Społeczeństwa już to widzą, a jednocześnie nie reaguje ta władza na faktyczne zagrożenia. No w tej chwili to, co się dzieje, no nadal się dzieje jednak we Francji czy w innych miejscach, mówimy też o Ukrainie. To są zagrożenia, sytuacje, z którymi Europa powinna się zmierzyć, a ona tego nie robi. Ona dalej brnie, jak gdyby udając, że nic się nie dzieje, że jest wszystko okej, idąc jak gdyby w tak ślepe ścieżki, z których nie ma wyjścia.
No właśnie, mówi się nawet o efekcie Meloni, a przecież chodzi o imigrację, o klimat. Te wszystkie sprawy, które są na bieżąco analizowane przez polityków i potem wydawane są różnego typu oświadczenia, ale potem decyzje są wydawane przez te państwa, kraje i całą Unię Europejską i potem my właśnie te banany musimy proste kupować w sklepach.
Tak, to jest taka polityka absurdu, o której tutaj właśnie mówił Robert Kwiatek. Ja się tutaj zgadzam w 100%. Ta polityka się bierze z tego, że jeżeli realizuje się większość postulatów w Europie, to większość postulatów lewicowych została zrealizowana, bo są świadczenia socjalne, jest ochrona pracy na relatywnie, powiedzmy, wysokim poziomie. Oczywiście zawsze jest, jako związkowiec mogę powiedzieć, zawsze jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, no ale ten poziom, powiedzmy, ochrony jest relatywnie wysoki. No to się zaczyna wymyślać właśnie takie rzeczy, które gdzieś tam muszą jeszcze napędzać polityków. I oczywiście ekologia jest bardzo ważna. Prawa człowieka są niezwykle istotne, tylko no one nie mogą szkodzić człowiekowi. My w tym momencie jesteśmy w sytuacji, gdzie jakby człowiek przestaje mieć znaczenie, człowiek przestaje być podmiotem świata, a staje się uprzedmiotowiony w imię jakiejś ideologii. Tam na przykład ochrona prawa człowieka, które są do jakiegoś tam absurdalnego poziomu wypaczone tak naprawdę, bo one już nie mają nic wspólnego z ochroną człowieka.
W tych pomysłach rzeczywiście tutaj niektórzy europarlamentarzyści górują i te pomysły są rzeczywiście coraz bardziej absurdalne, ale jednak, no, drodzy państwo, no, wybieramy tych polityków, prawda? To nie jest tak, że oni się rodzą gdzieś na kamieniach, tylko oni są wybierani w danych krajach. To na to też trzeba zwrócić uwagę chyba, jeśli jesteśmy w tym takim trochę już prekampanijnym czasie i do Parlamentu Europejskiego, i do naszego parlamentu, i do różnych innych parlamentów europejskich. No, jeździmy też po świecie, obserwujemy to, co się dzieje na świecie.
Czy, szanowni państwo, to jest tak, że jeżeli my jako społeczeństwa pozwalamy na te absurdy, nie potrafimy powiedzieć stop, nie potrafimy nawet czasami wyjść na ulicę, mówię szerzej, i powiedzieć stop, no to dochodzimy do takich absurdów. Jeżeli są miejsca na świecie, gdzie więźniowie mają lepiej niż mieszkańcy, którzy są na wolności, bo mają lepsze warunki, bo chcą mieć drugi, trzeci pokój, chcą mieć internet, chcą mieć dostęp. Ja rozumiem, że jesteśmy ludźmi, to jest humanitaryzm, ale najpierw zapewnimy godne warunki chociażby młodym ludziom, którzy startują dopiero co w życiu, czy starszym osobom, które nie mają za co kupić leków, a my pokazujemy nasz humanitaryzm wypaczony. Dla mnie człowiek, który idzie do więzienia, bo dokonał przestępstwa, no to powinien odbywać karę, a nie powinien iść na wakacje, bo ja chętnie bym się z nim w takiej sytuacji zamienił. On będzie miał służbę zdrowia, są na niego pieniądze, natomiast każdy inny człowiek takich warunków nie ma. No to do czego my dochodzimy? I mówimy, że musimy być humanitarni w tym momencie dla takiego więźnia. Musimy mu zapewnić minimum niezbędne, żeby on tam był w tym więzieniu, ale żeby on poczuł, że jest w więzieniu, że ponosi odpowiedzialność, karę, a najlepiej jeszcze, żeby szedł do pracy i pracował i oddawał społeczeństwu to, co on nakradł wcześniej.
Jeszcze o tych sprawach socjalnych również, ale też o mieszkaniach dla młodych będziemy rozmawiać i o tych sprawach, o których tutaj Robert Kwiatek wspomniał, ale tak nawiązując do tego efektu Meloni i tego, co dzieje się we Włoszech chociażby, no to dzisiaj premier Morawiecki spotyka się z szefową włoskiego rządu, Giorgio Meloni, i cóż, no będą rozmawiać na pewno na tematy, które ich absorbują, ale absorbują cały świat, Europę również, nasz kraj także. Będą mówić przede wszystkim na temat bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Jak myślicie, panowie, co z tych rozmów wynika i czy tutaj będzie jeden głos, czy jednak wciąż ta dyskusja na temat tego, jak ma być w przyszłości w związku z Ukrainą, NATO, czy tutaj będą rozwiązania padały, czy tylko będą komentowane różne słowa, które będą padały?
No, kwestia migracji akurat w kontekście rozmów polsko-włoskich jest na pewno kwestią złożoną i trudną, bo trzeba też wziąć pod uwagę interesy Włoch i interesy Polski są w tym aspekcie rozbieżne. Włochy mają gigantyczny problem z falą migracji. Ja pamiętam Giorgio Meloni jeszcze przed wyborami, jak mówiła o polityce francuskiej, polityce kolonialnej. Podawała tutaj przykłady kopalni złota w Burkina Faso, gdzie pracują dzieci i gołymi rękami wydobywają to złoto, a rząd francuski nakłada 50% podatku na to wydobycie. W związku z tym myślę, że pani premier ma świadomość tego, gdzie leży problem migracyjny, skąd się bierze i jakieś pomysły na to, żeby go rozwiązać. No niemniej jednak na pewno jest też pod pewną presją i także i społeczną, żeby coś z migrantami, którzy zalewają Włochy, zrobić, i to na pewno będą trudne rozmowy. Natomiast my Polacy mamy 3 miliony Ukraińców, których przyjęliśmy do siebie, uchodźców wojennych. Więc my mamy też swoich migrantów, rozwiązujemy ten problem. To też są jakieś koszty dla państwa i konsekwencje także społeczne, chociaż oczywiście bardzo tutaj naszych przyjaciół gościnnie przyjmujemy i się cieszymy, że możemy to zrobić, no, ale niemniej jednak też trzeba to zauważyć, że Polacy też i Polska jako kraj też mierzy się z tym problemem i to też musi być uwzględnione.
No właśnie, czy to jest uwzględniane przez polityków, szczególnie w Unii Europejskiej? Mówimy też o referendum ogólnokrajowym i tutaj jest też no, głos chyba wyraźny i bardzo precyzyjny Polski, natomiast on ciągle jest chyba źle interpretowany przez unijnych niektórych komisarzy, ale też parlamentarzystów europejskich. No, Ivan Johansson, unijna komisarz do spraw wewnętrznych, udowodniła, że jest chyba takim kolejnym brukselskim urzędnikiem, który prawdę traktuje trochę umownie.
Pytanie, co się musi jeszcze więcej wydarzyć, stać, żeby ten głos był słyszalny, zauważalny, jeśli chodzi o emigrantów, bo nie tylko chodzi o sytuację w Polsce, dodam jeszcze, że mamy Białorusinów dość dużo, którzy przyjeżdżają faktycznie w potrzebie, bo uciekają, bo są tam represjonowani. Natomiast co się musi jeszcze wydarzyć? Czy musi Paryż zapłonąć, czy musi Bruksela zapłonąć, Warszawa zapłonąć, żeby ktoś się obudził, a jeżeli się obudzi, moim zdaniem będzie za późno. Teraz jest faktycznie najlepszy czas, żeby racjonalnie o tych sprawach porozmawiać i zbudować całą strategię Unii Europejskiej i całą politykę, jeśli chodzi o temat uchodźców. I to nie może być na zasadach takich, że właśnie przyjmujemy z otwartymi rękoma i nie zastanawiamy się dalej. Dzisiaj wiemy, że jest z tym problem i trzeba znać odpowiedzi, co dalej. Być może ta metoda, że przyjmujemy wszystkich, jak leci, nie sprawdzając, nie weryfikując, wiemy, że już się nie sprawdziła, tak? Więc nie ma co wracać do tego punktu. Trzeba znaleźć nowe rozwiązania, sprawiedliwe, uczciwe, tak żeby pomóc Włochom, ale też tak, żeby zapewnić sytuację w Unii taką, żeby ten napływ był taki, jaki my bardziej potrzebujemy. Bądźmy trochę bardziej egoistyczni. Dlaczego mamy przyjmować wszystkich, jeżeli faktycznie w danym momencie potrzebujemy specjalistów, lekarzy gdzieś tam, tak robi wiele krajów, Wielka Brytania czy inni, no to oni wtedy takich zapraszają. Natomiast jeżeli mamy przyjmować, a tak usłyszałem wypowiedź jednego z przywódców muzułmańskich, bo to on tak nazwał cały śmietnik muzułmański, czy jak gdyby światowy do Europy, do siebie, no to będziemy mieli problem, będziemy mieli w Europie, ja używam tego słowa brzydkiego, śmietnik, ale będziemy mieli w Europie śmietnik, będziemy mieli palone samochody, nie będziemy się czuć bezpiecznie i gdzie my wtedy uciekniemy jako Europejczycy?
Ale panowie, czy ta sytuacja, bo tak mówię o tym referendum, które pewnie będzie i pytanie o to, czy wierzyć politykom, no bo jak słuchamy tego wszystkiego, to mam wrażenie, że taki zwykły Kowalski zastanawia się. Oglądam taką stację, mówią tak. Oglądam taką stację, mówią inaczej. Komu wierzyć? Tutaj słyszę i to unijnych komisarzy, to nie są jacyś zwykli posłowie, czy tam nawet senatorowie, tylko unijny komisarz, który mówi raz tak, raz inaczej. No to i to w ciągu kilku dni.
Wierzyć swojemu rozsądkowi. Myślę, że większość ludzi jednak ma dość dobrze wypracowany, zdrowy rozsądek. Dość dobrze potrafi logicznie ocenić sytuację. I po prostu trzeba się zastanowić. Referendum uważam bardzo dobry pomysł. Super, jakby było jeszcze wiążące. I niech się Polacy wypowiedzą, niech się Polacy zastanowią nad tym, czego chcą, jakiego chcą świata. Nikt nam nie będzie zarzucał, że jesteśmy jacyś ksenofobiczni, rasistowscy i tak dalej po tym, co się stało po wybuchu wojny na Ukrainie. Polacy nie są tacy, Polacy są przyjaźnie nastawieni do innych narodowości, są euroentuzjastyczni, bardzo przychylnie patrzą na inne nacje, inne kraje, ale też muszą kierować się swoim rozsądkiem i swoją logiką. I tak jak tutaj mój przedmówca mówił, no musimy zrobić coś, zanim będzie za późno. Tym ludziom nie pomożemy, przyjmując ich tak naprawdę bezrefleksyjnie. Nie rozwiążemy żadnego problemu, tylko sobie zaszkodzimy. To po prostu jest tak, jak ktoś, kto nie umie pływać, rzuca się na ratunek tonącemu. No po prostu tu się nie da z tego wyjść obronną ręką i tak samo będzie w przypadku migracji. Trzeba znaleźć rozwiązania, które tym ludziom pomogą. Zacząć od siebie, te kraje, które są rzeczywiście gigantyczne pieniądze generują na wyzysku tych ludzi, powinny się zastanowić. I po prostu podjąć działania, które mają na celu poprawę życia tych ludzi.
No właśnie, ten wątek migracyjny, relokacyjny również jest wielowątkowy, bo tutaj bardzo wiele różnych powodów niektóre kraje mają, żeby przyjmować, żeby nie przyjmować. No Niemcy mówią, że 1,5 miliona co roku przynajmniej potrzebują, tak? No to jest trochę tak, że jedni potrzebują, żeby zapełnić ten dół, który jest, jeśli chodzi o pracę w takich czy innych, na takim czy innym poziomie, ale z drugiej strony, no to jest też to, co Robert Kwiatek mówił o szacunku do człowieka. No my nie możemy, trochę oczywiście mówiąc o tym śmietniku, ale to jest człowiek, to jest jak pomagać temu człowiekowi, nawet temu, który jest w bardzo trudnej sytuacji i szuka schronienia, szuka pomocy gdzie indziej. No właśnie, ale na to się nakładają również ci, którzy przyjeżdżają tutaj po to, żeby robić zupełnie co innego.
Ale myślę, że my Polacy to robimy. Robimy to, jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, Białorusi, jak tutaj Robert Kwiatek mówił. Mamy też swoich migrantów, których przyjmujemy do pracy, zatrudniamy ich. Dokładnie to robimy, więc może po prostu wziąć, zaczerpnąć tutaj wzór z Polski.
A ja myślę, że pan redaktor też dobre pytanie stawia, jak. I tam powinni sobie właśnie odpowiedzieć, jak to zrobić, bo pomocą nie jest to, że do mnie przyjedzie do mojego mieszkania 50 osób i ja nie będę miał gdzie mieszkać, jak zrobić jedzenie, jak im pomóc. Być może trzeba pomóc w taki sposób, żeby oni do mnie w ogóle nie przyjeżdżali, bo nie mieli ochoty, żeby przyjeżdżać do mnie. Być może trzeba znaleźć rozwiązania tam na miejscu. Takie propozycje padały, tak? Natomiast nie jest rozwiązaniem...
Nie tylko padały, ale są też realizowane. Często stowarzyszenia, różne fundacje się angażują. Caritas Światowa również o tym nie tylko mówi, ale realizuje wiele projektów tam właśnie na miejscu, w różnych miejscach konfliktów.
Myślę, że mamy problem ze społeczeństwem roszczeniowym, bo takie też budujemy światowo, bo nie mówię o Polsce. I oni przyjeżdżają, oni chcą wszystko tutaj mieć. A najlepiej nic nie robi się, tylko wszystko mieć i jeździć Mercedesami i nic od siebie nie dać. I z tym jest problem. Ale tak, ściągamy sobie sami ten problem na głowę.
I musimy też poradzić sobie z różnymi problemami, również mieszkaniowymi. No i taki właśnie, bo pojawił się w ostatnim czasie pomysł na rozwiązanie tego problemu. Jaki wpływ według panów na politykę mieszkaniową będzie miał wprowadzony bezpieczny kredyt 2%? I czy Polacy będą nim zainteresowani?
Każdy taki pomysł staram się oceniać zawsze pozytywnie. Zawsze jestem, bo to jest gigantyczny problem i uważam, że problem mieszkaniowy jest problemem w ogóle globalnym w skali Europy i pewnie świata też. Natomiast przyznam się szczerze, nie wiem jaki wpływ, bo to jest bardzo trudne zagadnienie i jak chyba nikomu się go nie udało skutecznie rozwiązać. I każda taka ulga, która jest dawana obywatelowi, musi być w pewnym sensie zabezpieczona, żeby nie powodowała wzrostu cen, żeby tak naprawdę ten zysk i ta oszczędność w zasadzie nie szła do deweloperów, do pośredników, tylko żeby zostawała u obywatela. I jeśli takie rozwiązania będą zabezpieczały na przykład przed wzrostem cen, to na pewno to będzie bardzo, bardzo ważne.
Robert Kwiatek podsumowuje jeszcze ten temat, który tak naprawdę otworzyliśmy i będziemy go kontynuować w Radiu Gdańsk.
Ja podsumuję krótko, bo to, co przedmówca mój powiedział, z tym się w pełni zgadzam, natomiast nie ma idealnych rozwiązań, ale ja się bardzo cieszę, namawiam moją córkę, żeby skorzystała, bo w ten sposób tylko jestem w stanie jej pomóc, żeby ona miała mieszkanie. Podsumowując, córka mojej siostry wzięła kredyt wcześniej na 300 tysięcy, zgadnijcie państwo, ile ona... Zapłaci po 20 latach.
Nawet nie chcemy zgadywać.
300 tysięcy, 900 tysięcy będzie musiała oddać.
Drodzy państwo, szukajcie tanich kredytów, albo najlepiej w ogóle nie bierzcie kredytów, jeżeli macie taką możliwość. Drodzy państwo, Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność, był z nami.
Dziękuję bardzo.
I Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dziękuję.
Audycję zrealizowała Kamila Pietrusińska, a ja nazywam się Andrzej Grubański. Dobrego dnia państwu życzę.
Komentarze Radia Gdańsk.